Mnie słychać? Proszę zacząć. Nazywam się Leszek Urbański, pracuję w Centrum Kompetencyjnym Trader Media East w Warszawie. Zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem wysokowydajnych, skalowalnych sajtów webowych. Opowiem Wam dzisiaj o Varnishu. Od razu patrząc na tytuł, można zadać dwa pytania. Dlaczego akcelerator HTTP i dlaczego nowoczesny? Więc tak, akcelerator HTTP, tak jak pewnie większość z Was zajmujących się sajtami www wie, to jest reverse proxy, czyli program, który stoi przed serwerem www i pośredniczy w zapytaniach od klientów, oraz cache, czyli proces, który zapisuje pobrane obiekty z serwerów webowych i serwuje je dla klientów znacznie szybciej niż aplikacja chodząca na serwerze webowym. Zaraz powiemy, dlaczego Varnish jest nowoczesny. Natomiast krótkie wprowadzenie, co to za produkt. To jest soft open source'owy. Został napisany w 2006 roku na prośbę norweskiego tabloida Verdensgang. Jest to jeden z najbardziej obciążonych, o ile nie najbardziej obciążony sajt w Norwegii. Oni mieli prosty problem. Używali Squida, mieli chyba 15 czy 20 maszyn ze Squidem w pewnym momencie. I no, to było kompletnie niewydajne. Więc odezwali się do Paula Henningekampa. To jest deweloper z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Między innymi pracuje w core teamie deweloperów kernela FreeBSD. Paul Hennig postanowił przenieść swoje doświadczenia w dewelopowaniu w kernel space do userlandu. Za Varnishem stoi firma LeanPro.as, obecnie po połączeniu to jest Redpill LeanPro. Ta firma oferuje komercyjny support dla Varnisha, dostarcza deweloperów i wdraża Varnisha głównie w firmach na terenie Skandynawii. Varnish jest używany przez kilka znanych sajtów z listy top 100. Tutaj godne polecenia jest Wikia. Wiceprezes do spraw technicznych Wiki, Artur Bergman, jest komiterem do repozytorium Varnisha. Aktywnie uczestniczy w rozwoju. Wikia wypycha do sieci w tej chwili obecnie około 3 gigabitów ruchu HTTP i myślę, że 90 kilka procent, 98 czy 9 tego ruchu jest serwowanego przez Varnisha. Ok, dlaczego Varnish jest nowoczesny? Pierwsza sprawa, Varnish nie walczy z kernelem systemu operacyjnego. Jeśli odwiedzaliście kiedyś albo odwiedzicie stronę Varnisha, tam jest taki bardzo ładny rant napisany przez Paula Henniga. Programowanie rodem z lat 70. Squid jest właśnie takim programem. O co chodzi? W konfiguracji Squida podajemy dwa parametry, między innymi ilość pamięci RAM, którą Squid może zająć, i ilość pamięci dyskowej. I Squid zarządza sobie przenoszeniem obiektów między pamięcią dyskową a pamięcią RAM. Dlaczego to jest przestarzały model? Dlatego, że od kilkudziesięciu lat nowoczesne systemy operacyjne używają pamięci wirtualnej. I co się dzieje? Załóżmy, że Squid chce zwolnić mało używany obiekt. Co się dzieje? Squid postanawia zapisać obiekt z pamięci RAM na dysk, tylko że jeśli ten obiekt jest mało używany, to jego strony mogły równie dobrze być już wysłapowane. Mogły nastąpić page-outy, kernel mógł je przenieść na dysk. Więc Varnish po prostu wykonuje operację write, zapisać dany obiekt na dysk, tylko co z tego, jeśli kernel będzie musiał odczytać ten obiekt ze swapa i jeszcze raz zapisać go na dysk. A jeśli jeszcze mamy mało pamięci, mamy ogromny cache set większy niż pamięć RAM, to w ogóle może być tak, że kernel, żeby wczytać ten obiekt ze swapu, musi wysłapować inny mało używany obiekt i chwilę później Squid stwierdzi, że ten obiekt też jest mało używany, trzeba go przenieść na dysk i operacja się powtarza. Varnish działa w zupełnie inny sposób. Używa pamięci wirtualnej, którą dostarcza mu kernel. Ma dwa takie backendy storage'owe, w Varnishu nazywa się to Stevedores. Pierwszy to jest mmap. To są nazwy funkcji system calli w systemach Unixowych. Mmap mapuje do pamięci duży plik na dysku. Ten plik może być wielokrotnie większy niż ilość dostępnej pamięci RAM. I to kernel, a nie Varnish, decyduje, która część tego pliku, które strony pamięci znajdą się w RAMie, a które znajdą się na dysku. RAM tak naprawdę w tym momencie staje się cache'em dla jednego, jedynego systemu storage'owego, jaki mamy dostępny, czyli jakiś rodzaj dysku, czy to SSD, czy to mechaniczny. Drugi backend to jest malloc. Malloc sprawdza się bardzo dobrze dla cache setów mniejszych lub równych wielkości pamięci RAM. Tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii, malloc po prostu mallokuje kawałki pamięci RAM na obiekty. Varnish bardzo dobrze skaluje się w środowiskach SMP, czego nie można powiedzieć o Squidzie. Squid już od lat, już za chwilę będzie ładnie się wątkował, ale jakoś tego jeszcze nie widać. Varnish działa na wątkach. Oprócz kilku wątków zarządzających, clue całego programu to są wątki tak zwane worker threads, które obsługują requesty, przekazują je klientom. Sama akceptacja połączeń jest w pełni event-based. Pod Linuxem jest używany Pol czy Epol, pod FreeBSD KQ, czy też może nastąpić fallback do Select. W każdym razie wszystkie nowoczesne mechanizmy do przejmowania połączeń są dostępne w Varnishu. Kolejna ważna sprawa, równie ważna, co raczej brak zarządzania pamięcią wirtualną w Varnishu, to są statyczne workspacey, takie jakby bufory. Varnish ma zupełnie inny styl programowania niż większość softu. Zazwyczaj chcemy zadeklarować jakąś zmienną, alokujemy na nią pamięć i tak 1000 czy 500 razy linia po linii. Varnish rozwiązuje to w jeden sposób. Prealokuje pamięć dla danego workspace'u i jeśli ta pamięć jest potrzebna, jeszcze raz, jeśli serwowanie requestu zostanie zakończone i zacznie być serwowany następny request, Varnish po prostu resetuje wskaźnik do tego workspace'u, więc tak naprawdę jest to jeden zapis wskaźnika zamiast jakiegoś kopiowania, alokowania pamięci. Logowanie. W Varnishu logowanie jest rozwiązane w bardzo ciekawy sposób. Zazwyczaj logowanie to, co to jest? To są zapisy na dysk. A tutaj nie. Varnish ma mapowany plik znajdujący się na dysku, tylko że on jest mlokowany, czyli cała jego zawartość musi znajdować się w każdym momencie w pamięci RAM. Wszystkie wątki logują tylko i wyłącznie do tej pamięci. Tam nie ma żadnego system calla, żadnego write, żadnego IOCTL, nic takiego. Tylko i wyłącznie kopiowanie danych do tego SHM loga. Bardzo typowa sytuacja dla ogromnych dostawców treści. Trzeba skasować 200 tysięcy obiektów z cache'u. Co robimy w Squidzie? No, zaczynamy płakać, bo Squidowi trzeba zadać 200 tysięcy requestów purge. Varnish rozwiązuje to w taki sposób. Ma tak zwaną ban listę. Trzyma listę regułek do purge'owania. Tutaj mam dwie przykładowe regułki. Pierwsza myślę, że jest łatwa do wyjaśnienia. Druga jest czasem przydatna. Możemy na przykład kazać Varnishowi skasować wszystkie obiekty, które cookie mają o nazwie example, mają wartość true. Możemy tak naprawdę każdy parametr requestu użyć jako regułkę do czyszczenia obiektów z cache'u. Varnish trzyma te regułki na liście. Każdy obiekt jest testowany wobec tej listy, ale tylko w momencie, kiedy pyta o niego klient. Czyli nie idziemy sekwencyjnie przez 200 tysięcy obiektów albo milion, tylko dopiero kiedy klient o nie zapyta. Jeśli obiekt zgadza się z regułkami, jest odświeżany z backendu. Jakie są rezultaty tego wszystkiego? Varnish odpowiada na skaszowane obiekty, na requesty o skaszowane obiekty w ciągu mikrosekund. Dlatego nadaje się nawet do kaszowania statycznego kontentu. Taki klasyczny model sprzed paru lat to było serwowanie danych aplikacji ze Squida, natomiast statycznych obiektów typu obrazków, JavaScriptów, CSS-ów z jakiegoś małego serwera www typu Lightly czy Nginx bezpośrednio. W Varnishu możemy kaszować statyczny content i uzyskać znacznie lepsze wyniki niż z tych małych serwerów www. Limit wydajności obecnie nie jest znany. Podczas testów w TMCC osiągnęliśmy 75 kilo requestów na sekundę. Christian z Redpill Lean Pro zastosował sieć z kilkudziesięciu maszyn i osiągnął 143 tysiące requestów, ale maszyna nie była jeszcze przeciążona. Dlaczego nie próbowano jeszcze większych testów? Po pierwsze, no stworzenie takiego środowiska testowego, które było w stanie wyrobić więcej requestów na sekundę, jest no, nietrywialne, ale to da się zrobić, tylko po co? Nigdy w rzeczywistości nie zobaczymy takiej liczby requestów na sekundę do prawdziwego serwera kaszującego, dlatego że te requesty no, nie mają jednego bajtu, jak przy syntetycznych benchmarkach, tylko no, mają jakąś swoją wielkość i o wiele szybciej zostaną wysycone interfejsy sieciowe niż wydajność wernisza. Tak wygląda serwowanie requestu z cache'a. 10 system calli, z czego 4 na zegar, więc tak naprawdę w sześciu system callach obsługiwany jest request z cache'u. Reszta to są czyste operacje na pamięci. Co Varnish nam daje, jeśli chodzi o funkcjonalność? Zarządzanie w czasie rzeczywistym. Ma interfejs telnetowy, CLI, do którego możemy się zalogować, możemy podmienić plik konfiguracyjny bez resetowania połączeń, możemy wrócić do poprzedniego pliku, możemy zdefiniować reguły do czyszczenia obiektów, możemy obejrzeć statystyki i tak dalej. Jeśli chodzi o logowanie i zarządzanie, tutaj Varnish polega na kilku małych programach. W skrócie, Varnish Log czyta pamięć SHM, tego SHM loga, i zwraca nam wszystkie nagłówki, wszystko, co się dzieje z obiektem od klienta do Varnisha, od Varnisha do backendu i z powrotem. Varnish NCSA wypluwa nam na wyjściu loga sformatowanego w formacie NCSA, czyli zbliżonym do apaczowego. Varnish Top jest w stanie nam powiedzieć o najbardziej używanych tagach, zaraz powiem, co to są tagi. Varnish Stat zwraca nam statystyki. Tych programów jest sporo więcej. Przykłady logowania. Co możemy zrobić? Te wszystkie RxURL, TxURL, RxHeader i tak dalej, to są tagi. One określają kierunek, w jakim idzie request, header, czy jest od klienta do Varnisha, czy do backendu i tak dalej. Co możemy zrobić? Na przykład pierwsza komenda pokaże nam najczęściej odwiedzane URL przez klientów. Druga komenda pokaże nam URL, które najczęściej idą do backendów, które nie są cache'owane z jakiegoś powodu. To jeśli musimy skeszować site, zdefiniować nagłówki w aplikacji, patrzymy na te X URL, robimy sobie z tego statystykę i mamy na tacy podane, co trzeba skeszować. Kolejna komenda pokaże nam najczęściej używane przeglądarki według user agentów. Kolejna komenda pokaże nam wszystko, całą komunikację z klientem o podanym adresie IP. I ostatnia komenda pokaże nam całą komunikację z backendem, która została wygenerowana przez klienta o tym samym adresie. Na podstawie nagłówka X-forwarded for. Tak wyglądają statystyki z Varnisha. To jest wersja skrócona. Myślę, że tego jest dwa razy tyle. Możemy obejrzeć praktycznie każdy parametr, wszystko, co się dzieje z obiektem, z pamięcią, z wątkami, wszystko, co jest dostępne w czasie rzeczywistym. Bez żadnego opóźnienia, bez żadnego czytania logów, dlatego że to wszystko używa SHM loga. I to jest przykład, informacje o czasie. Bardzo często musimy mieć konkretne liczby, jak szybko jest serwowany request. To jest przykład, jeden wpis z Varnish loga. Od lewej mamy typ requestu, czy to jest kliencki, czy backendowy. XID, czyli unikalny identyfikator sesji. Jeden request to będzie jedna sesja. Czas rozpoczęcia, czas zakończenia oczywiście. Bardzo ciekawe wartości. Czas od przyjęcia połączenia do rozpoczęcia procesowania. Jeśli na przykład mamy za mało wątków, Varnish jest przeciążony, możemy popatrzeć na ten parametr. Czas od rozpoczęcia procesowania do rozpoczęcia dostarczania requestu do klienta. I wreszcie czas, jaki zajęło dostarczanie tego requestu klientowi. Varnish obsługuje load balancing za pomocą tak zwanych dyrektorów. To są grupy backendów. Ma algorytmy round robin, random. W nowej wersji w trunku i w release 2.1, który będzie niedługo, myślę, że w ciągu miesiąca czy dwóch, jest też dyrektor client, który przywiązuje nam konkretne adresy IP klientów do konkretnych backendów i URL hashing, czyli tak jak na load balancerach warstwy 7 zwykle to bywa, przypisywanie konkretnych URL-i do konkretnych backendów. Varnish obsługuje object gracing, to jest bardzo ciekawy feature. Jeśli jakiś backend nam nie odpowiada, odpowiada za wolno, no to w Squidzie musimy czekać. W Varnishu to jest robione w ten sposób. Definiujemy sobie w konfigu jakiś czas, grace period, w którym Varnish może użyć starego obiektu. Jeśli mamy stary obiekt, który już wyekspirował, ale jeszcze nie został pobrany z backendu, bo na przykład backend działa wolno, to Varnish może nam przez zdefiniowaną ilość czasu wysłać stary obiekt. Jeśli na przykład wszystkie backendy nie działają, może serwować całkowicie z cache'a, czyli jeśli mamy skaszowaną całą stronę, to możemy nawet wyłączyć wszystkie backendy i ta strona nadal będzie serwowana, oczywiście tam bez jakiegoś dynamicznego kontentu. Serializacja URL-i. Kolejny feature. Nie wiem, czy kojarzycie taki przypadek, kiedy umarł Michael Jackson i na Wikipedii było mnóstwo update'ów strony o nim. Ponieważ były update'y, clearowany był cache. Przychodziło mnóstwo klientów na stronę o Michaelu Jacksonie i każdy request od klienta dla nieskaszowanej strony to był jeden request dla backendu i Wikipedia wtedy zaczęła umierać. Varnish serializuje requesty, to znaczy jeśli mamy 200 requestów do nieskaszowanego URL-a, do backendu pójdzie tylko jeden, a pozostałe 199 będą czekać, więc no, nie nastąpi przeładowanie backendu. No i wreszcie, co popularne na tej konferencji, Varnish ma obsługę IPv6 i myślę, że tyle możemy o tym powiedzieć. Kolejny ciekawy feature, Edge Side Includes, czyli ESI. To jest język markupowy, mniej więcej podobny do XML-a, dla dynamicznego składania kontentu. Używany przez tuzów cache'owania, czyli Akamai, WebSphere, na F5 możemy też użyć ESI. Bez ESI decyzję o cache'owaniu mamy na poziomie strony. To znaczy, cache'ujemy daną stronę albo nie. A z ESI możemy sobie podzielić stronę na bloki, na przykład możemy mieć główną, nie wiem, ramkę, czy jak to tam web designerzy nazywają, nie wiem, natomiast główny content strony możemy cache'ować na przykład przez jeden dzień, ale w środku możemy mieć mniejszą ramkę z gorącymi newsami. I dla tej ramki możemy ustawić TTL na przykład, czyli czas życia na przykład na 5 sekund albo 10 minut i Varnish nam tą stronę poskłada w jedną całość. Konfiguracja Varnisha to jest cały język programowania, bardzo prosty, język specyficznego zastosowania, tłumaczony podczas startu Varnisha i podczas ładowania nowego konfiga do C i kompilowany. Potem dostajemy z tego obiekt SO, który możemy sobie załadować. Bardzo podobny do C i Perla, wszystkie operatory dostępne w C. Mamy tutaj, mamy maczowanie po regexpach, mamy escape'owanie znaków, nie takie jak w C czy w Perlu, tylko takie jak w URL-ach. Nie ma zmiennych. Używamy nagłówków HTTP. Jeśli potrzebujemy przekazać coś z jednej funkcji do drugiej w Varnishu, używamy nagłówków HTTP. Możemy używać stringów co najmniej na dwa sposoby. Mamy conditionale, nie ma pętli, oprócz jednej, o której później powiem. Możemy sobie definiować procedury, no i wreszcie dwie przydatne funkcje do regexpów, coś jak sed. Możemy zdefiniować ACL-ki w dosyć dowolny sposób i zmaczować IP klienta, czy serwera, czy czegokolwiek z tymi ACL-kami. Jeśli wszystko inne zawiedzie, możemy osadzić kod C w konfigu Varnisha. Mamy taki konstrukt C-klamra, który pozwala nam na osadzenie dowolnego kodu C. Na przykład Wikia ma zaimplementowane w Varnishu biblioteki do GeoIP i zwraca im requesty o GeoIP bez w ogóle żadnego używania backendów. Obsługuje to wszystko wewnątrz Varnisha. Jak wygląda ścieżka requestu przez Varnisha? To jest wersja bardzo uproszczona, ona nie jest do końca zgodna z prawdą, ale no, na teraz powinno wystarczyć. Request trafia najpierw do funkcji vclreceive. Kiedy już jest w pełni przeprocesowany, możemy przejść z vclreceive do funkcji pipe, czyli no, szuflowania bajtów w tył i w przód. Na przykład jeśli mamy binarne protokoły albo HTTPS, możemy użyć vclpipe. vclpass od razu prosi backend o dany request bez kaszowania. Natomiast w normalnej sytuacji przechodzimy do funkcji VCR hash, która generuje nam unikalny hash requestu na podstawie tego, co sobie zażyczymy. Zaraz też o tym powiem. No i albo następuje hit w cache, albo miss. W przypadku missu request jest od razu pobierany z backendu i serwowany do klienta. W przypadku hitu no nie trzeba go więcej pobierać. Restarty. To jest właśnie jedyny przypadek, kiedy możemy coś zapętlić w Varnishu. Varnish pozwala nam umieszczenie restartów w każdym miejscu w konfigu. I na przykład VCL fetch, funkcja odpowiedzialna za pobranie obiektu z backendu. Jeśli dostaniemy kod 500 z backendu albo większy, możemy zrestartować request, on zostanie odwrócony jeszcze raz, przejdzie przez całą ścieżkę od VCL receive, spróbowany zostanie następny backend. Możemy nawet spróbować backendu w innym data center. Jeśli Varnish jest dla nas węzłem CDN-u, łączymy go z dwoma centrami danych, jeśli jedno centrum danych całkowicie padnie, wszystkie backendy w nim padną, możemy przełączyć się na drugie. Kilka przykładów. Jeśli potrzebujemy pagingu konkretnych stron, tak jak robi to Squid, możemy to zaimplementować. W tym przykładzie, jeśli zostanie odebrany request page zamiast get, head czy post, Varnish w funkcji VCL hit po środku ustawi TTL obiektu na 0, kasując go z cache'a. Możemy przepisywać URL-e, zanim trafią do naszej aplikacji, do Apache'a czy do czegokolwiek innego. Da się zrobić redirecty. Wszystkie syntetyczne obiekty są obecnie zwracane z funkcji VCL error. Syntetycznym obiektem jest też redirect. Wystarczy, że zwrócimy w innej funkcji fałszywy kod błędu, na przykład 701, tak jak tutaj, obsłużymy to w funkcji VCL error, mamy redirecty, no, w tym przypadku do mobilnej wersji strony, bez dodatkowej pracy po stronie aplikacji. Hashowanie na podstawie cookies. Bardzo ciekawa sprawa. Załóżmy, że mamy różne wersje językowe strony i trzymamy konfigurację języka w cookies. Jeśli zdefiniujemy tak funkcję VCL hash, dodamy do hashu zawartość tego cookie, znaczy nie zawartość cookie, tylko konkretny string zdefiniowany. I jaki będzie rezultat? Wszyscy klienci, którzy mają ustawione cookie language na wartość Esperanto, dostaną właśnie tą wersję strony, a wszystkie requesty, które nie zawierają tego cookie, dostaną inną wersję. Pobieranie wartości konkretnego cookie jest, jak widać, bardzo łatwe. Wystarczy taki gotowy regexp dostępny tutaj w prezentacji, dostępny na wiki Varnisha. I kilka słów o najlepszych praktykach. Trzeba pamiętać o kontrolowaniu obiektów, kontrolowaniu nagłówków na backendach. Zawsze definiujmy czas, przez jaki dany obiekt ma być kaszowany. Varnish nagłówki czyta w takiej kolejności: smaxage, czyli nagłówek dla cache'ów dzielonych, maxage, czyli cache dla przeglądarek. Wszystkie inne wartości cache control typu no cache, must revalidate i tak dalej są ignorowane. Oczywiście możemy to obsłużyć wewnątrz VCL-a. Nagłówek expires, tak naprawdę zaszłość z HTTP 1.0, podaje absolutny czas, po prostu datę i czas. Problem z expires jest taki, że wymaga zsynchronizowanych zegarów. Na serwerze backendowym, w Varnishu i w przeglądarce klienta, co no, nie jest zbyt realne. Możemy wymuszać czas życia w VCL-u. To jest przykład adaptywnych TTL-i. Na czym to polega? Dla wszystkich obrazków, jeśli ilość zapytań o ten obiekt, ilość hitów w cache'u była od 5 do 10, ustawiamy TTL na 8 godzin. Jeśli jest większa niż 10, jeśli to jest popularny obiekt, ustawiamy TTL na 2 dni. I co więcej, przy każdym zapytaniu do danego obiektu, ten czas zostanie zresetowany, on zostanie ponownie ustawiony na 8 godzin, na 2 dni, czyli de facto nie musimy pytać backendu praktycznie nigdy o najbardziej używane obiekty. Varnish ustawia nagłówek age, warto sprawdzić, bo on podaje nam, jaki czas dany obiekt żył w cache'u. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, można obejrzeć tag TTL w Varnish logu. Każda decyzja o skaszowaniu przez dany okres czasu jest w Varnish logu. To jest tak naprawdę druga część, pilnowanie nagłówków z backendów. Wary. Jeśli zmieniamy, jeśli chcemy mieć różne wersje, jeśli chcemy zmieniać te wersje na podstawie nagłówków, używajmy vary. Na przykład jeśli serwujemy wersje zipowane i wersje czyste, dajemy nagłówek vary accept encoding. Wtedy warnisz będzie wiedział, że musi podać na podstawie tego nagłówka accept encoding inną wersję z cache'u, jeśli przeglądarka go o to poprosi. Ustawiajmy również content length. Dzięki temu warnisz będzie wiedział od razu, ile pamięci ma przyznać na dany obiekt. Kompresja. Warnisz nie obsługuje sam siebie kompresji, raczej zostawia ją backendom. Pamiętajmy o tym, że jeśli mamy no trzy rodzaje najpopularniejsze, gzip, deflate i bez kompresji, więc teoretycznie dataset, cacheset może nam się nawet powiększyć trzykrotnie, jeśli chodzi o ilość obiektów, bo każdy obiekt możemy trzymać w trzech wersjach. Normalizujmy accept encoding od przeglądarek, dlatego że każda przeglądarka, nawet wewnątrz wersji Explorera to się zmienia, wysyłają to w różnej kolejności, na przykład accept encoding deflate-gzip albo gzip-deflate. W VCL-u na samym początku, VCL receive, możemy to znormalizować. Jeśli gzip, to gzip i nic innego. Jeśli deflate, tylko to deflate. Czyśćmy nagłówki i URL-e. Mieliśmy taki przypadek, requesty od partnera przychodziły w takim formacie. Tam po another.com jeszcze był jakiś losowa liczba, jakieś losowe znaki, no nie wiadomo co w ogóle. Wyczyściliśmy to i cache ratio nam weszło z 92 do 94%. I teraz tak, dlaczego cache ratio jest ważne? To nie jest porównywanie uptime'ów, kto ma większego. 1% to jest połowa 2%. Jeśli na przykład mamy cache hit ratio 99%, i mamy 100 zapytań do backendu na sekundę. Tak projektujemy aplikację, żeby to wytrzymała. W momencie, kiedy cache hit ratio spada nam do 98%, mamy już dwa razy więcej requestów do backendu. Jeśli spadnie nam jeszcze kilka procent, no to w ogóle mamy sytuację nie najmniejszą. Także cache'owanie trzeba uwzględniać w aplikacji od samego początku. Wszystko testujmy. Tuli do tego jest wiele, WGET, curl, libwp, perl, tu jest jedna uwaga, lwp request, czyli wszystkie te gety, posty i lwp z perla wysyła request w takim formacie, to jest pre-HTTP 1.0, zdaje się HTTP 0.9, także trzeba to oczyścić, bo warnisz to zrozumie, ale na przykład już backendy nie muszą. I na koniec kilka słów o tym, gdzie instalować warnisza, w jaki sposób to robić, jak konfigurować systemy. Zapomnijmy o 32 bitach. Warnisz skompiluje się, będzie działał na 32-bitowym systemie, tylko po co? Jeśli używamy warnisza, no to zwykle potrzebujemy, mamy duży cache set, potrzebujemy sprawnie skaszować dane z aplikacji, nie chcemy martwić się o 2-gigowy limit pamięci per process. Więc no, w tych czasach myślę, że wszystkie maszyny młodsze niż 5 lat, 4 lata mają obsługę 64 bitów. Jeśli chodzi o backendy, malloc, pamiętajmy jeszcze raz o tym, lepiej nadaje się niż mmap dla cache setów pamięci, dlatego że malloc mamy gwarancję, że on nigdy nie zapisze na dysk, ale czasem jest też większy dla cache setów większej niż pamięć. Na przykład dyskutowałem na ten temat ostatnio z człowiekiem z Wiki. U niego mmap sprawuje się świetnie, natomiast malloc przy cache secie 2-3 razy większym niż pamięć RAM powoduje to, że CacheWebDAW zajmuje 100% procesora i do widzenia. Tylko że to zależy od wersji Linuxa, od wersji kernela. Implementacje nawet tak krytycznych rzeczy jak mmap czy malloc zmieniają się dosyć często. I trzeba to sprawdzić, trzeba zawsze przetestować. U nas na przykład malloc powoduje znacznie mniejsze obciążenia IO niż mmap. Sam CacheWebDAW pod Linuxem zajmuje 2-3-8% procesora. Jeśli chodzi o warnisza i wirtualizację, można, bez problemu można, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jest mała różnica w latencji. Ta różnica, zaraz pokażę, jaka to jest różnica, to są pojedyncze milisekundy, natomiast to może mieć znaczenie dla sajtów aukcyjnych, To może mieć znaczenie dla handlu internetowego i tak dalej. Wszędzie, gdzie userzy mogą się, no nie wiem, bić o jakiś przedmiot na przykład. Tak wygląda odpowiedź zwarnisza na systemie standalone. Te requesty zawierają się na od 2 do 4 milisekund. Rzadko którakolwiek odpowiedź przekroczy taki czas. Dla porównania to jest warnisz na Xenie, na DOM-U, z vCPU z przypisanymi do fizycznych procesorów, także one nie są przerzucane między kontekstami. Tutaj widać troszeczkę większy rozstrzał i troszeczkę większe latencje. No, jak widać, to nie jest nic specjalnego, ale niektórym firmom może zależeć nawet na pojedynczych milisekundach. Jeśli chodzi o tuning I/O, ustawiajmy zawsze, tutaj na przykładzie Linuxa, wszędzie wszystkie systemy, na których ruszy Varnish, czyli FreeBSD, Solaris i myślę, że większość POSIX-owych systemów mają parametry do dostrajania tego. Chodzi o to, że jeśli swap INES będzie ustawiony na 0, Linux nie będzie wysłapowywał nieużywanych stron. Dla porównania, jeśli ustawimy na przykład na 100, zacznie wysłapowywać wszystko. Chodzi o to, żeby swap nie był dotykany, jeśli nie jest naprawdę potrzebny, jeśli nie skończy się nam RAM. Ten plik varlib-varnish i tak dalej, podkreślenie VSL, to jest właśnie shmlog. Ten plik jest mmapowany i mlokowany, tylko że Linux często zapisuje bufory na dysk, więc ten plik ląduje na dysku. Jeśli tego pliku nie umieścimy w RAMie, czyli no w przypadku Linuxa na TMPFS-ie, obciążenie I/O zacznie nam wzrastać wprost proporcjonalnie do ilości requestów na sekundę. Bo to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Bo to nie jest tak, że musimy nagle dokładać 10 fizycznych spindli, 10 dysków, jeśli dostajemy 10 razy więcej requestów. Więc shmlog należy umieszczać w RAMie. Jeśli chodzi o elevatory, czyli schedulery I/O pod Linuxem, różnic nie ma wielkich. W naszych testach najlepszy był anticipatory i przy backendzie mAlloc i przy mMap. No a SSD tak naprawdę nie jest potrzebne żadne zarządzanie requestami, więc wystarczy NOP. Używajmy X2. File system z journalingiem nie ma sensu. Nie ma sensu journalować dane, które są tylko cache'em i które tak naprawdę stracimy po restarcie warnisza. Dlatego, że warnisz domyślnie nie zapisuje cache setu na dysk na stałe. Używajmy NoaTime. Nie ma sensu uaktualniać czasu dostępu do pliku przy każdym odczycie. No to jest myślę, że podstawa, wszyscy to robią. Jeśli używamy backendu mallockowego, używamy swapa, rozmieśćmy swapa na różnych urządzeniach fizycznych. Dzięki temu nastąpi striping i load będzie się rozkładał pomiędzy urządzeniami. Jeśli chodzi o logi, dla przykładu, malutki site, 4500 requestów na sekundę średnio, ponad 70 giga logów dziennie, jeśli logujemy wszystko z Varnish Loga. Więc używanie szybkich macierzy fiber channelowych tutaj mija się z celem, jest zbyt kosztowne. Możemy to umieścić na macierzach iSCSI. Jeśli chodzi o sieć, pierwsza rzecz, używajmy NTP w sieci. Zwłaszcza to jest ważne, jeśli mamy starą aplikację, która wysyła nagłówki expire z absolutnym czasem. Czas koniecznie musi być synchronizowany. Poza tym, jeśli czas nie jest synchronizowany pomiędzy backendem a frontendem, czyli warniszem, zagubimy się przy logowaniu. Będziemy chcieli porównać logi z warnisza, z backendu i po prostu nie będziemy wiedzieli, co było kiedy. Sprawdźcie, czy wasz load balancer używa Keep Alive'ów. O co chodzi? Widziałem kilka źle skonfigurowanych F5, ale to oczywiście może być każdy inny load balancer warstwy 7, który używał connection close. Po każdym requestie zamykał połączenie do warnisza i na każdy inny request otwierał to połączenie. Więc to nie ma sensu. Wtedy latencja nam wzrośnie kilkukrotnie, ilość soketów pod Linuxem nam się skończy i tak dalej, i tak dalej. Więc sprawdźmy, czy używany jest Keep Alive. Jeśli chodzi o tuning w Proces.net, w sieci można znaleźć mnóstwo takich gotowych przepisów. Tam TCP RMM ustaw na tyle, TCP WMM ustaw na tyle, SO MAXCON ustaw na tyle. Nie, to nie jest dobra droga, dlatego że Na przykład te regułki, które są dostępne w sieci, one nadają się do jednej rzeczy, do serwerów NFS-owych, które wypychają w sieć duże pliki. One nie nadają się na serwery, które wypychają dużo malutkich requestów. Także przeczytajcie o każdym parametrze i dopiero wtedy tunujcie. Myślę, że to na razie wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, nie wiem ile jeszcze mamy czasu. Niedużo, także jakieś szybkie pytanie mogę przyjąć, jeśli coś dłuższego, to porozmawiamy w kuluarach. Jeszcze jedna informacja na koniec. Dłuższa wersja tej prezentacji będzie dzisiaj dostępna pod tym adresem na dole. To jest no, 70 solidnych slajdów z podstawami obsługi Varnisha, o wiele więcej niż da się powiedzieć w takim czasie. Także zapraszam, dzisiaj myślę, że do końca PLNoga powinienem wrzucić tę prezentację. Dziękuję.
Dziękujemy pięknie.